chciałbym też bardzo serdecznie przywitać brata Szymona, który odwiedził nas wraz z małżonką i synkiem. Bardzo cieszymy się, że jesteście z nami. Za chwileczkę będziemy słuchali Słowa Bożego, ale tak dla przypomnienia, jesteśmy teraz w Dziejach Apostolskich. Czytamy tę księgę co tydzień, teraz w te środowe nabożeństwa. I kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, to widzimy tam Kościół Pana Jezusa Chrystusa jako ten wzorzec, do którego my mamy dążyć, do którego mamy dochodzić. Tutaj jest przedstawione, czego żąda od nas Bóg i w jaki sposób On działa w swoim Kościele. Gdy czytamy Księgę Przypowieści Salomona, jest powiedziane o mądrości Bożej. Mądrość zbudowała swój dom. My wiemy, że mądrością od Boga dla nas jest Jezus Chrystus. Paweł o tym mówi wyraźnie w liście do Koryntian. I sam Pan Jezus Chrystus powiedział: zbuduję Kościół mój. Pan Jezus jest tym, który buduje Kościół. Buduje tą świątynię, świątynię z żywych kamieni. To jest ciało Chrystusa. Jesteśmy członkami jednych drugich, gdzie On sam jest głową. A więc to dzieło jest wykonywane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast my jesteśmy nazwani współpracownikami Bożymi. Pan powołał nas, abyśmy współpracowali z Nim, abyśmy wypełniali wolę nie swoją, realizowali pomysły nie swoje, ale Boże pomysły, Boże plany, byśmy tego dochodzili. I zwróćmy uwagę, kiedy czytamy o tym pierwszym Kościele, to w przypowieściach jest powiedziane, że mądrość miała 7 słupów. Miała 7 słupów. I te 7 słupów jest przedstawione w pierwszych dwóch rozdziałach Dziejów Apostolskich. Po pierwsze, to jest pokuta. Pokuta, upamiętanie. Nie ma prawdziwego nawrócenia, nie ma prawdziwego życia, nie ma nowego stworzenia, można powiedzieć, bez szczerej pokuty. Czym jest ta szczera pokuta? To zaczyna się od dzieła Ducha Świętego, który przekonuje nas o grzechu. Wcześniej byliśmy świadomi, tak, jesteśmy złymi ludźmi, ale nasze sumienie było zatarte, martwe. I tym, który budzi nasze sumienie, to jest Duch Święty i On pokazuje nam grzech w taki sposób, jak widzi go Bóg. I wtedy to już jest zupełnie coś innego. Człowiek nie czuje się komfortowo, nie czuje się wcale wygodnie, ale widzi, że jest zgubionym grzesznikiem, który idzie prosto do piekła. Jest zgubionym grzesznikiem, który idzie prosto na zatracenie, idzie prosto do piekła, bo taka jest droga wszystkich ludzi, którzy nie znają Jezusa. Taka jest droga wszystkich ludzi. I Bóg w swojej łasce zatrzymał ciebie i mnie. I teraz my musimy badać, sprawdzać, czy moja pokuta była zgodna z Biblią, z Słowem Bożym, czy naprawdę jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie to jest zupełnie nowy styl życia, zupełnie nowy system wartości, nowy rodzaj piękna. To, co czytamy w Biblii, jest wyniosłego dla ludzi, dla Boga jest obrzydliwością. I kiedy dziecko Boże idzie w ślady Chrystusa i ma pokazane tą prawdziwą wartość, on nie żyje już w taki sposób, jak żył kiedyś. Nie żyje, nie interesuje go to, nie pociąga tego człowieka już to, co go pociągało wcześniej. On już nie potrzebuje być już kimś, kto realizuje się, można powiedzieć, w taki sposób, że dokucza innym, poniża innych albo siebie wywyższa. Po prostu żyje w cieniu Chrystusa i idzie za Nim. I dla dziecka Bożego najważniejsze jest to, by Jezus był widoczny w jego życiu. To jest ta szczera pokuta, szczere upamiętanie. Oczywiście to jest wyznanie grzechu, to jest zadośćuczynienie, my to wiemy. To jest dla przypomnienia, a więc pokuta prowadzi nas też do tego, że człowiek chce i pragnie ochrzcić się. Chce i pragnie się ochrzcić. Zwróćmy uwagę, mamy naśladować Jezusa. Jeśli Jezus poszedł nad Jordan i poprosił Jana Chrzciciela, aby wypełniła się wszelka sprawiedliwość, o ile bardziej my powinniśmy przyjąć chrzest wiary. Kiedy powinniśmy przyjąć chrzest wiary? To jest bardzo różna u różnych ludzi rzecz i sprawa, ponieważ kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy Filipa, który zwiastował Ewangelię pewnemu dworzaninowi królowej Kentucky. Jechał pewien człowiek, który zarządzał jej skarbami i wiemy, że on został przekonany natychmiast, uwierzył całym swoim sercem i zapragnął ochrzcić się. To było bardzo krótki okres czasu. Oczywiście my nie możemy przełożyć jakiejś kalki i nie możemy powielać, ale każdy do tej decyzji, można powiedzieć, dojrzewa i jest to jakby równoznaczne z tym, co wydarzyło się w jego sercu. To jest równoznaczne z tym, że to stare życie już nie pociąga mnie. Ja już zostawiłem ten bagaż, zostawiłem to stare życie. Nie chcę wracać wcale do tego, ale chcę już żyć tylko tak, jak Jezus mnie prowadzi. I to jest, na potwierdzenie tego jest chrzest, chrzest wiary. Chrzest wiary, uwierzyłem, a więc zostaje te moje pragnienia, moje stare życie, stary system wartości zostaje pod wodą. Natomiast podczas chrztu wychodzi nowe stworzenie. Oczywiście kolejną rzeczą jest chrzest Duchem Świętym, ale tutaj, bracia i siostry, ja nie chcę podawać jakiejś reguły, recepty na to, bo w Biblii widzimy, że w różnych okolicznościach miało to miejsce i czasami było to przed chrztem wodnym, a więc tym, który nas chrzci, napełnia Duchem Świętym, to jest Pan Jezus Chrystus. I zwróćmy uwagę, że Dzieje Apostolskie to jest księga, która opowiada przede wszystkim o zesłaniu Ducha Świętego i dlatego to w Jego mocy, w mocy Ducha Świętego, potem czytamy o tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce, które dokonały się, które wykonali apostołowie. Wszystko działo się to w mocy Ducha Świętego, w Jego mądrości, w Jego mocy, w Jego prowadzeniu, w Jego namaszczeniu. A więc widzimy to zesłanie Ducha Świętego, napełnienie Duchem Świętym, to, że uczniowie przyjęli Ducha Świętego. To była ta moc z wysokości, gdzie Pan Jezus nakazał im: oczekujcie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Zwróćmy uwagę, jeśli Bóg powołuje nas do służby, to chce nas wyposażyć. To tak jak żołnierz jest powołany gdzieś do służby, aby służyć, tak? To on służy swoją mocą. Nie, on otrzymuje wszystko. Wszystko, co jest potrzebne, otrzymuje. A więc naszą bronią jest moc Ducha Bożego, moc Ducha Świętego, który prowadzi, przewodzi nam. A więc to jest podstawa, pełnia Ducha Świętego. Dlatego to Paweł wzywa nas: bądźcie pełni Ducha, bądźcie pełni Ducha. I jeszcze raz, bądźcie pełni Ducha, bo wszystko, co czytamy w Dziejach Apostolskich i to, co nas tak ekscytuje, podnosi, to, co nas zachęca, to jest dzięki mocy, mądrości Ducha Świętego. A więc chrzest Duchem Świętym. Potem czytamy, że oni trwali w nauce, w jedności. Nauka apostolska. Dzisiaj będziemy słuchali Słowa Bożego. Nauka apostolska, czyli słowa Jezusa, które wykładali apostołowie posłani przez Pana. Nauka apostolska. Oni trwali, byli uczniami. To nie tak, że wszystko wiesz, wszystko umiesz. Całe życie uczymy się, całe życie wzrastamy. Ponieważ Paweł powiedział, że kto mnie ma, że poznał, to nie poznał jeszcze, jak należało poznać. Wzrastamy, bracia i siostry, w poznaniu. I póki co Bóg daje nam potem możliwość, abyśmy mogli słuchać słowa. Bądźmy wdzięczni za to, że mamy taki okres, że możemy słuchać Słowa Bożego, że mogą nas odwiedzać bracia, że mogą nas uczyć Bożego Słowa. To jest naprawdę przywilej dla nas. A więc trwali w nauce apostolskiej. W jedności, jedności, jedność w Kościele, jedność w Kościele. O jakże to jest bardzo ważna rzecz. Cię niedawno słyszałem takie niesamowite porównanie, jaka jest różnica między Unią a jednością. Bo czasami ludzie mogą mieć jakąś Unię i tych Unii dzisiaj jest bardzo dużo na całym świecie. Można zobaczyć, jak ludzie zawiązują Unię, mają jakąś więź, jakąś współpracę. I pewien brat przedstawił to trochę w żartobliwy sposób, ale jest to jak najbardziej bardzo wymowne i przemawiające. On powiedział, że gdyby złapać dwa koty i związać je ogonami do siebie i puścić te koty, to one po prostu robią coś tak niezwykłego, szaleństwo. Jeden chce uciec od drugiego. Po prostu pazury, krzyczą, drą się, jeden walczy z drugim, są zdezorientowane, nie wiedzą, co tak naprawdę się z nimi dzieje. Nie wiem, kto to kiedyś widział, jakieś pewnie niezdrowe żarty młodych ludzi, ale jest to faktem, tak jest. To tak jak puszkę się przywiąże do ogona jakiemuś tam pieskowi, on ucieka. Tak jest z kotami. I zwróćcie uwagę, to jest właśnie unia. Ich ogony są połączone, ale ich oblicza są zwrócone przeciwko sobie. To jest sztuczna jedność. Ich ogony są złączone razem, tak. Ale tutaj oblicza, pazury, kły, prychanie, brak pokoju, brak jakiegokolwiek pojednania. Ale my wiemy, że tak Bóg nie chce, aby tak było. Bo jedność można udawać. Można udawać. Można się uśmiechać do siebie. Można podać sobie dłoń, można podać sobie rękę. Można być ze sobą nawet takim miłym, uprzejmym. Ale wiecie, jedność to jest porzucenie swojego samolubstwa, porzucenie swoich jakichś zamiarów, planów, nawet poglądów na rzecz jedności, na rzecz pokoju w Kościele, bracia i siostry. I kiedy jestem jedno z Chrystusem, kiedy jestem jedno z Jego Słowem, wtedy będę jedno z bratem. Nie będzie wtedy problemu, bracia i siostry, kiedy my zgadzamy się z Bożym Słowem, ono wykrywa w nas nieprawidłowości i mówimy: tak, Panie Jezu, Ty masz rację. A więc odrzucamy to wszystko, to, co burzy jedność w Kościele. Zwróćcie uwagę, że poprzez to, że oni mieli jedno serce, jedną duszę, to było coś tak niezwykłego. Jedno serce, jedna dusza. Dusza to jest umysł, pragnienia, pomysły. Wszystko to pochodziło od Boga i oni się z tym zgadzali i szli tak, jak Duch Boży ich prowadził. A więc była jedność w Kościele, jedność w Kościele. Łamanie chleba i w końcu modlitwa. A więc łamanie chleba i modlitwa. Ale tak jak powiedzieliśmy sobie, dzieje się to ze względu na Ducha Świętego, który został nam dany. Obietnica wylania Ducha Świętego. Pan Jezus dał nam tę obietnicę. Dał nam tę obietnicę. I Biblia wszędzie wzywa nas, ten Kościół Nowego Testamentu, zwłaszcza czasów ostatecznych. W takich dniach przyszło nam żyć i służyć Panu Jezusowi. Jesteśmy wzywani, aby być pełnym Ducha Świętego.
Drodzy bracia i siostry, na początek chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia od zboru Ewangelicznych Chrześcijan w Piątkowie i placówki naszej w Dęblinie. Trzeba przyznać, że nawet i dzisiaj słyszeliśmy parę wiadomości, które nas mogły trochę zaniepokoić, zasmucić, że jakieś problemy ze zdrowiem, tak jak mój tata, czy też mama jednej z sióstr. I rzeczywiście w tym świecie można powiedzieć, że jest coś takiego, co nas nieraz zaniepokoi. Na przykład nasze ciała wszystkich ludzi, to jest taki słaby namiot tak naprawdę. Dłuższy czas służy, ale potem się wysłuży i zaczynają się kłopoty ze zdrowiem. Tak samo sytuacja na świecie jest dość niepewna. Rodzi się coraz większa przemoc, bezsensowna przemoc. W wielu miejscach świata słyszymy co rusz o przykrych wypadkach, jakie mają miejsce ostatnio. W Rosji zamach, prawda, terrorystyczny. Nie tak dawno młodego Polaka pobito w Anglii. I wiele takich informacji napływa. I gdybyśmy tak się na nich skupiali, to byśmy poczuli się przytłoczeni. Nie mamy też pewności, jaka będzie dalej sytuacja w naszym kraju. Dlatego potrzebna jest nam nadzieja. Potrzebna jest nadzieja, która wybiega ponad troski, ponad problemy, która widzi dalej oczami wiary. I potrzebna jest też nam pewność, której nie zburzą przykrości, jakich możemy doświadczać ze strony różnych okoliczności, ale też nieprzyjaznych czasami ludzi, albo nawet przyjaznych, którzy czasami się źle wobec nas zachowają, bo są tylko ludźmi i nie są doskonale stali, tak jak Bóg. Dlatego chciałbym, żebyśmy zaczerpnęli pociechę z listu do Rzymian, 8 rozdział od 14 wersetu. Postaramy się praktycznie omówić ten fragment, aby właśnie odnieść z niego pożytek. Przeczytajmy 8 rozdział, na razie od 14 do 17 wersetu. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Drodzy, jeśli kiedykolwiek dopada nas jakieś przygnębienie, kiedykolwiek czujemy się jakoś zmęczeni, przytłoczeni, pomyślmy przez chwilę o tym, jak wielkiej godności, jak wielkiego zaszczytu dostąpiliśmy. Że zostaliśmy podniesieni ze stanu, jak to określa list do Efezjan, drugi rozdział, kiedy byliśmy dziećmi gniewu, list do Efezjan to wyraża, bo nie jest prawdą, że człowiek z natury jest dzieckiem Bożym. Stworzeniem Bożym tak, ale dzieckiem Bożym z natury nikt nie jest. I drugi rozdział, werset trzeci mówi, że byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. I z tego stanu, kiedy byliśmy dziećmi gniewu, co oznacza to wyrażenie? Zasługiwaliśmy na gniew Boży, na karę Bożą, jako grzesznicy, oddaleni od Boga. Zostaliśmy podniesieni do dzieciństwa Bożego. Staliśmy się dziećmi Bożymi przez duchowe narodzenie z Boga, z Ducha Bożego. I co jest niesamowicie budujące, że dzieci Boże odczuwają Boże prowadzenie przez Ducha Świętego. Doświadczają wielokrotnie, że Bóg ich prowadzi, że Duch Święty wskazuje im właściwą drogę, że nawet wydają się okoliczności niepomyślne, ale prostuje tą ścieżkę, stawia odpowiednich ludzi na naszej drodze, umożliwia rozwiązania problemów, które wydają się nie do rozwiązania. I tak właśnie działa Duch Boży. I nie musimy ulegać duchowi niewoli, zniewalającemu lękowi, lecz mamy ducha synostwa, ducha adopcji, jesteśmy przyjęci do Bożej rodziny i w tym duchu zwracamy się do Boga, który w Starym Testamencie bardzo rzadko był nazwany Ojcem. Mówimy do Niego Abba Ojcze, do Boga Ojca właśnie. I to czyni Duch Święty. List do Galacjan, 4 rozdział, powiada w wersecie 6, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak jak Pan Jezus w niektórych chwilach swego ziemskiego życia zwracał się do swego Ojca, Abba Ojcze, takiego i ducha my otrzymujemy i możemy do Boga Ojca wołać Ojcze lub Abba. Abba to aramejskie słowo, które jest takim zdrobnieniem słowa ojciec. Coś w rodzaju ojczulku, takim bardzo czułym zwróceniem się do Boga. I to jest cudowne i to jest wielki zaszczyt. Z tym, że musimy o jednym pamiętać, że inne jest synostwo Jezusa Chrystusa, a inne jest synostwo nasze. Ewangelii Jana 20, rozdział, werset 17, Pan Jezus mówi: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. Nie mówi: wstępuję do Ojca naszego, tylko rozróżnia między tym, kim jest dla Niego Ojciec, a kim jest dla nas Ojciec. Bo On jest jedynym naturalnym Synem Bożym od wieczności. On od wieczności jest Synem jedynym Boga Ojca. Natomiast my z natury nie jesteśmy dziećmi Bożymi i zostajemy adoptowani do Bożej rodziny. Co wcale nie powinniśmy uważać za jakąś porażkę, raczej jako wyróżnienie, jako wielką łaskę, że my, grzesznicy z natury i nadal popełniający wiele błędów, jesteśmy w Jezusie Chrystusie umiłowanymi dziećmi Bożymi. I Duch Święty w prawdziwym dziecku Bożym daje świadectwo w Jego duchu, że jest dzieckiem Bożym. To jest cudowna, błoga szczęśliwość. I tym się cieszmy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Niech radość ze zbawienia, to nie musi być aleluja, skakanie, tak jak w niektórych zborach sztucznie się podtrzymuje, podkręca atmosferę za pomocą głośnej muzyki. To tak na marginesie wspomnę, że bardzo cenię waszą grupę uwielbiającą i wszystkich, którzy tu występują, bo macie taką zrównoważoną muzykę chrześcijańską. A w niektórych spotyka się takie jakby nastawienie, żeby te emocje do zenitu doprowadzić, żeby była taka sztuczna wesołość, sztuczne emocje, a to w ogóle nie jest potrzebne. Radość w Panu nie musi być jakimś takim hura optymizmem, takim niezdrowym, sztucznym, ale taką prawdziwą pogodą ducha, radością w Panu. I skoro wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to jesteśmy też dziedzicami. Księga Objawienia mówi, że będziemy królować wraz z Chrystusem. Że nowe niebo i nowa ziemia będą naszą domeną wraz z Chrystusem. Jesteśmy Jego współdziedzicami. Z tym, że jest pewna rzecz, to nie jest bezwarunkowe. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. To znaczy, jeśli mamy być otoczeni chwałą, to musimy ponieść pewne koszty, żeby dostać się do chwały. W liście do Filipian apostoł Paweł napisał w 1 rozdziale, w wersecie 29. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Sama wiara w Chrystusa jest darem Bożym. Nikt nie może przyjść do mnie, mówi Pan Jezus, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Mówi, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. A więc to jest pewne. Bóg pociąga ludzi do Jezusa i to jest darem. Ale z tym też wiąże się cena, z naśladowaniem Chrystusa, że darowane jest też nam dla Niego cierpieć. W dzisiejszym czasie na świecie, kiedy cywilizacja konsumpcyjna Zachodu wytwarza wrażenie, że już dzisiaj możemy sobie stworzyć mały raj na ziemi, ludzie nie lubią tematu cierpienia. Nawet niektórzy chrześcijanie nie lubią. Chcieliby czasami, żeby Pan Bóg był takim ich sługą, który spełnia wszelkie potrzeby, ale ich zachcianki, żeby po prostu zawsze ich zadowalał i sprawiał, że życie będzie tylko lekkie, łatwe i przyjemne. Ale dla własnego dobra musimy cierpieć. Wiecie dlaczego? Między innymi o tym będzie mowa dalej w tym rozdziale. Ja powiem tylko tyle, że cierpienie jest konieczne, aby ukształtować w nas obraz Jezusa Chrystusa. Ponieważ my z natury niestety mamy skłonność do oddalania się od Boga, od Chrystusa i te cierpienia nas przyprowadzają z powrotem do Niego. Dzieje apostolskie powiadają, 14 rozdział, werset 22, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Więc liczmy się, że im bliżej będzie końca, tym więcej będzie przykrości z tego powodu, że jesteśmy chrześcijanami. Będzie coraz trudniej być chrześcijaninem i trzeba będzie ponieść pewne koszta, pewne cierpienia. Ale czerpać możemy pociechę z następnego fragmentu, od 18 wersetu do 25. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Zauważmy, apostoł Paweł nie pisze tych słów jako człowiek na ciepłej posadce w jakimś seminarium teologicznym w bogatym kraju, obłożony wieloma księgami, który wygodnie żył w rodzinie chrześcijańskiej, w dobrych warunkach, ma dobre zarobki i w zasadzie nigdy jakiejś przykrości ze względu na wiarę nie doznał. Nie, to pisze człowiek, który na przykład był ukamienowany w Listrze. I powstał, bo Bóg go podniósł. To pisze człowiek, który rozbił się niejednokrotnie na głębinie morskiej na statku. To pisze człowiek, który po prostu przeżył biczowanie, a wtedy biczowanie to nie była taka lekka sprawa. Nie mówiąc o jakichś pobiciach i wielu zagrożeniach. A więc on pisze z praktyki. On wielu rzeczy przygnębiających doświadczył. A jednak mówi, że nic to nie znaczy w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. On wygląda dalej. Duch Święty dał mu wejrzenie w cudowne Boże sprawy. I on jest świadomy, jak wielkie dobrodziejstwa nas czekają. Wyjaśnia, że nawet i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych, bowiem już teraz ono boleje, wzdycha. Jak to rozumieć? Nawet taki wybitny biblista i kaznodzieja jak dr Martin Lloyd-Jones mówił, że do końca nie mamy wglądu w te sprawy. Właściwie w chrześcijaństwie ewangelicznym są dwie szkoły. Jedna głosi na podstawie drugiego listu Piotra, że ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną w tym sensie, że całkowicie Bóg zniszczy obecne niebo i obecną ziemię i że w to miejsce ustanowi nowe niebo i nową ziemię. A druga szkoła głosi, że ten ogień będzie ogniem oczyszczenia i że Bóg raczej przemieni obecną rzeczywistość skażoną grzechem, tak jak artysta, któremu popsuto obraz, potrafi go naprawić, potrafi go udoskonalić, bo ktoś mu go zeszpecił, jakiś wandal. Tym wandalem oczywiście jest diabeł. List do Hebrajczyków może wskazywać, że rzeczywiście nastąpi przemiana rzeczy stworzonych, ich uzdrowienie. 12 rozdział, 26 i 27 werset. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Więc według tego tłumaczenia Biblii Warszawskiej te rzeczy stworzone mają ulec przemianie. Jakby nie było, wiemy, że jak mówi Piotr w drugim liście Piotra, trzecim rozdziale, w wersecie 13, oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Czasami niektórzy chrześcijanie mają trochę mylne wyobrażenie. Myślą, że ideałem zbawienia będzie życie bezcielesnej duszy. Biblia czegoś takiego nie głosi. To głosiła filozofia grecka, filozofia hinduistyczna, buddyjska. My wiemy ze Słowa Bożego, że Bóg nie jest przeciwko materii, przeciwko stworzeniu. Bóg po prostu odwraca się od skazy grzechu, która jest w stworzeniu, którą wprowadził przez swoją zawiść diabeł i którą jeszcze rozprzestrzeniają dalej jego demony i on sam, a także i ludzie posłuszni złemu. Ale Bóg nie jest przeciwko stworzeniu. I zauważmy, coś pięknego jest powiedziane w wersecie 23, że nie tylko to stworzenie, to znaczy nie ludzie, stworzony świat oczekuje tych zmian, ale my, którzy posiadamy zaczątek ducha, czyli my mamy dopiero zadatek Ducha Świętego, gwarancję w postaci Ducha Świętego, tego, że po prostu czeka nas w przyszłości coś większego. Oczekujemy synostwa, odkupienia ciała naszego. Zobaczmy, my oczekujemy nie tylko zbawienia naszych dusz, ale ciała naszego. Cały człowiek ma być zbawiony. To jest celem. Gdy zajrzymy do listu do Filipian, to się przekonamy, że Bóg chce uświęcić nasze ciała i je zbawić. Filipian, 3 rozdział, 20 i 21 werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. To prawda, że po śmierci, bezpośrednio po śmierci, a przed zmartwychwstaniem, duch człowieka zbawionego jest od razu z Chrystusem. Paweł mówił z Filipian, że śmierć to zysk, że on pragnie odejść i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Ale to nie jest jeszcze pełnia zbawienia. Pełnia zbawienia będzie wtedy, kiedy zbawiony duch połączy się z ciałem chwalebnym i będzie to przy zmartwychwstaniu, kiedy zmartwychwstaną umarli jako nieskażeni, a ci, którzy dożyją powtórnego przyjścia Chrystusa, zostaną przemienieni w takie chwalebne, nieśmiertelne ciała. I dopiero wtedy nastąpi zamysł Boży w pełni. On się zrealizuje, będziemy odkupione mieli także nasze ciała. Także Bóg nie jest przeciwko materii. My korzystamy na wieczerzy pańskiej z chleba i wina. Cóż to złego? W chrzcie jest użyta woda. Bóg nie jest przeciwko temu, jeżeli coś służy Jego celom, Jego woli, a pamiętajmy, że to wszystko będzie już wtedy święte i czyste. Nie będzie skazy grzechu w Jego nowym niebie i nowej ziemi. I w tej nadziei jesteśmy zbawieni. Spotykamy czasem chrześcijan, którzy są zbyt pewni siebie. Głoszą, że oni już wszystko osiągnęli, że oni w zasadzie mają zbawienie w kieszeni, bilet do nieba w kieszeni. Czytamy, że w nadziei jesteśmy zbawieni, a więc my jeszcze nie osiągnęliśmy ostatecznego zbawienia. Dlatego ten Paweł, który tak tu wielkie i wspaniałe rzeczy mówi, podaje w 12 i 13 wersecie: tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Czyli ten sam apostoł, który przedstawia tak chwalebną przyszłość, wskazuje, że jest to jednak warunkowe. On widzi Bożą suwerenność, Boże cudowne zamysły i wszechmoc Bożą, pozwalającą Bogu zrealizować ten zamysł, odwieczny zamysł zbawienia ludzi. Ale widzi też odpowiedzialność człowieka. U Pawła jest doskonała równowaga w tym nauczaniu. I mówi, że oczekujemy tych rzeczy żarliwie, z cierpliwością. Bracie, siostro, czy oczekujesz żarliwie i z cierpliwością przyszłej chwały, przyszłego zmartwychwstania, powrotu Pana Jezusa? Czy może twoja wiara może się bez tego obejść? Paweł napisał, że jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, wtedy jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Chrześcijańska nadzieja to fundament naszego życia. Bez tego nie przetrwamy trudnych czasów. Ale ktoś powie, czasami jestem przybity. Czasami coś mnie tak przytłacza, że nie wiem nawet jak się modlić. Nie wiem, co jest wolą Bożą. Mam trudną sytuację i nie wiem, jak z niej wybrnąć. I na to apostoł Paweł w mocy Ducha Świętego daje odpowiedź. Werset 26 i dalej. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Zobaczmy, drodzy, jeśli nie wiemy, jak się modlić, to Duch Święty wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Duch Święty jest wszechwiedzący, on przenika nawet głębokości Boże. I on wszystko wie i wstawia się do Boga Ojca w taki sposób, że jest to zgodne z myślą samego Boga Ojca. On wie, jakie mamy doskonale potrzeby, nawet jak my nie wiemy. On wie, co nas czeka i stosownie do tego się modli. Więc nie musimy uciekać się do wielomóstwa. Jeśli nie wiemy, jak jest, nie musimy Bogu przedstawiać kilku alternatywnych rozwiązań, które On może wziąć pod uwagę lub nie. Módlmy się prostymi, szczerymi modlitwami, konkretnymi, a bądźmy pewni, że tam, gdzie my nie potrafimy wyrazić ważnych myśli, tam Duch Święty je na pewno wyrazi. I wiemy, jak czytamy dalej, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Werset 28 jest oddany Biblii Gdańskiej, a wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. To jest cudowne, drodzy, że czy to dobre okoliczności, czy zupełnie niepomyślne i ciężkie i przykre, wszystkie Bóg jest w stanie w swojej wszechmocy, łaskawości i miłości obrócić ku dobru swoich dzieci. Jakie by nie były przeszkody, diabelskie i ludzkie, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I jest taka pieśń w języku angielskim, chrześcijańska, która mówi, że Bóg toruje drogę tam, gdzie nie ma drogi. Także musimy całkowicie, jak małe dzieci, zaufać Bogu z całego serca. Mamy przykłady biblijne, mamy przykład Józefa, który, można powiedzieć, przeżył przykre rzeczy. Właśnie bracia go nienawidzili, sprzedali go. I tak można powiedzieć, zaczęło się od faworyzowania przez ojca, uszycia czy kupna pięknego płaszcza. Tak, najlepiej był ubrany Józef ze wszystkich. Od snów Józefa, tak wszystko się układało w jedną całość. I co Bóg z tego uczynił? Uczynił cudowne rzeczy. Ocalił zarówno naród izraelski, jak i wielu innych ludzi. I właśnie Józef potem wyraził w pierwszej księdze Mojżeszowej, inaczej rodzaju, 50 rozdział, werset 20. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. A więc zobaczmy, nawet takie przykre rzeczy, które my widzimy, które w jakiś sposób nas dotykają, nie muszą być celem samym w sobie. Bóg potrafi nawet złe rzeczy obrócić dla dobra swoich sług. I to jest cudowne, że koniec końców jesteśmy w Jezusie Chrystusie zwycięzcami. I opisuje tu tych, którym tak błogosławi, że to są ludzie, którzy miłują Boga, którzy według Jego postanowienia są powołani. Pytanie, kiedy to postanowienie Bóg podjął? Czytamy, bo tych, których przedtem znał. Kiedy przedtem? List do Efezjan, pierwszy rozdział, mówi, że przed założeniem świata. I nie musimy tu wnikać w sprawy kalwinizmu, arminianizmu, zagłębiać się w te sprawy, żeby po prostu wierzyć, że Bóg od wieczności wejrzał na każdego z nas i upatrzył nas sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. Kiedyś brata Tozera zapytał młody brat z jego zboru w Chicago, no wiesz, udaje się, bracie, na seminarium teologiczne i wiem, że tam gorący temat to jest spór między kalwinizmem a arminianizmem. Przypomnę, kalwinizm to jest pogląd, że Bóg wybrał przed założeniem świata jednych ludzi do zbawienia, a drugich pominął. Tak w skrócie. A arminianizm głosi, że Bóg po prostu, jeżeli wybiera, to na zasadzie uprzedniej wiedzy o tym, jaki człowiek będzie, jakie będzie miał usposobienie, albo wybrał w Chrystusie pewne grono i można do niego wejść, albo z niego wyjść. I brat Tozer odpowiedział tak, kiedy pójdziesz na to seminarium, to zobaczysz, że młodzi ludzie gromadzą się po pokojach i dyskutują, co jest prawdą, kalwinizm czy arminianizm. I mówi, ty nie przyłączaj się do tych sporów, bo zobaczysz, że po kilku latach seminarium ci sami ludzie będą dalej się spotykać i dalej się spierać o to samo. I nie dojdą do zadowalających wniosków. I pamiętaj, że o wiele głębsi myśliciele niż ty biedzili się nad tym tematem i nie zdołali dojść do w pełni zadowalających wniosków. Więc ty lepiej, zamiast tego, jak pójdziesz na to seminarium, nie przyłączaj się do tych sporów, idź do swojego pokoju i módl się do Boga. A zobaczysz, że oni będą się dalej spierać, ale ty za to będziesz znał Boga. I to jest właśnie mądra odpowiedź. Nie musimy znać wszystkich odpowiedzi. Musimy zaufać Słowu Bożemu, przyjmować całe Słowo Boże. Jesteśmy wybrani przed założeniem świata? Tak. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za naszą pobożność? Też. Także jedno i drugie jest prawdą. I jest też prawdą, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jest też prawdą, że nie pragnie, aby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy doszli do pokuty. I dlaczego jest to wybranie? Dlaczego Bóg wejrzał na nas? Czy dlatego, żebyśmy tylko byli błogosławieni, albo żeby przebaczyć nam grzechy, albo pojednać nas ze sobą? Cel jest wspaniały. Bóg chce, żebyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. Chrystus ma być pierworodnym pośród wielu braci. On ma stanąć na czele zbawionej ludzkości i zbawiona ludzkość ma być podobna do Niego. Czyli podobna do Boga, bo Chrystus jest obrazem Boga. A więc mamy stać się Chrystusowi i to jest to uświęcenie. Wybranie ma na celu uświęcenie, a uświęcenie ma na cel co? Żebyśmy w niezmąconej społeczności z Bogiem przebywali jako w pełni Jego dzieci, wolne od wszelkiego niepodobieństwa do Boga i podobieństwa może do świata, czy może do diabła, żebyśmy od tego byli całkowicie wolni. I apostoł Paweł jest pewny, że Boży plan się zrealizuje. Mówi, że których przeznaczył, tych i powołał. Mówi, że tych, których od wieczności Bóg przeznaczył, żeby byli zbawieni, to na pewno też Bóg powoła. On swój plan jak zaczyna mówić A, to mówi też B. Ale dalej mówi też C, bo których powołał, tych i usprawiedliwił. A zatem Boży zamysł zbawienia to nie jest przypadek. Na pewno się zrealizuje. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Paweł mówi już w czasie przeszłym o tym, co dopiero ma nadejść, o otoczeniu chwałą. Jest pewien, że wobec prawdziwych uczniów Chrystusa zbawienie jest absolutnie pewne. Z tym, że to z perspektywy Bożej. My, jak czytaliśmy w wersecie 13, musimy mieć się na baczności. Musimy dbać o swoją pobożność. Nie możemy lekceważyć zagrożeń, ale możemy być pewni, że jeżeli chodzimy w Chrystusie, trwamy w Bogu, to jesteśmy bezpieczni. Jeżeli chodzimy w wierze, z której wynika prawdziwe posłuszeństwo, jesteśmy bezpieczni. I czasami zdarza się na tej drodze, naszej chrześcijańskiej drodze, bracia i siostry, że spotykamy jakieś przykrości, że ktoś nas rani słowami jak mieczem. Czasami może tak być, że nawet i w rodzinie, w małżeństwie są przykre sytuacje, napięcia i poczujemy się dotknięci. Czasami ktoś z naszych przyjaciół, znajomych nas w jakiś sposób odtrąci. Czasami ktoś nas rani. A może tego być jeszcze więcej z biegiem czasu? Cóż wtedy na to powiemy, pyta apostoł Paweł. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? To słowo, drodzy, przed laty mnie uleczyło. Zaraz wam to bliżej wytłumaczę. Więc jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Pamiętajmy, to jest Bóg, którego gniew objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. W tym samym liście, w pierwszym rozdziale to jest napisane. Ale to jest Bóg, który usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. I chwała Bogu, bracia i siostry, bądźcie radośni z tego, że był taki dzień w waszym życiu, że położyliście całkowitą ufność w jedynej drodze zbawienia przez świętą krew i doskonałe ciało Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele, który przyszedł na ten świat, aby zbawić grzeszników, z których chyba każdy może powiedzieć, że czujemy się pierwsi, że ja jestem tym najgorszym grzesznikiem. Bo jak spojrzymy na siebie tak w lustrze Słowa Bożego, to wiemy, w jakim byliśmy stanie. I widzimy, że jest to wielka łaska. Że Bóg jest z nami. Spurgeon powiedział, ja i Bóg stanowimy większość. I nie było mu to łatwo powiedzieć. To był człowiek, którego własna Unia Baptystyczna odrzuciła, bo on im zwracał uwagę, że oni przyjmują liberalne poglądy, że podważają nieomylność Słowa Bożego, że ulegają modernizmowi. I on zmarł jako człowiek schorowany, bo odrzucili go bracia. Ale on wierzył, że Bóg jest z nim i że racja jest po jego stronie. Dzisiaj tam, gdzie te zbory niektóre były, rośnie trawa. Po prostu miał rację. Bóg był z nim. I jak Bóg był z nim, to nawet jeżeli był schorowany, nawet jeśli cierpiał, to Bóg był z nim do końca i wytrwał. Ten brat w wierze. I nie martwmy się. Po prostu, jeśli Bóg jest z nami, wszelkie stworzenie, które przeciwko nam się zwraca, jest niczym. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Skoro Bóg Ojciec nie wahał się oddać największej wartości, jaką miał, a ta wartość jest w osobie Jego jedynego Syna Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, jak Biblia to mówi, dał największy dar, jaki mógł dać. Większego nie miał. Czasami niektórzy ludzie mówią, tak, zbawienie jest proste, zbawienie jest za darmo. Zbawienie ma ogromną cenę, przeogromną cenę, największą cenę, jaką tylko można sobie wyobrazić. Jest to Jezus Chrystus i nigdy nie pozwólmy sobie, żeby nasza głupota, która czasami może nas ogarnąć, doprowadziła do wzgardzenia najkosztowniejszą rzeczą we wszechświecie, jaką jest święta krew Baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Drodzy, pomyślmy o tym. Bóg nie oszczędził własnego Syna. Dał największą wartość, jaką miał. A my czasami się troszczymy. Czy Pan Bóg nam pobłogosławi? Czy nam starczy na jakiś zakup? Czy może damy radę z tym? I się tak troszczymy. Ja nie chcę tu głosić Ewangelii sukcesu. Czasami się martwimy jakimiś naprawdę drobnymi sprawami i ulegamy takiemu zatroskaniu. Drodzy, skoro Bóg nam dał największą wartość, czy nie pomoże w takich drobniejszych sprawach? Nie zamartwiajmy się. Zamartwianie się dziś odbiera nasze siły na jutro. I tracimy siły. Nie śpimy po nocach. Zamartwiamy się. Zaufajmy Bogu, Jego przeogromnej dobroci, szczodrości względem nas. Dalej. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Czy zdarzyło wam się być fałszywie oskarżonym? Ja nieraz byłem fałszywie oskarżonym. Nawet kampanię nienawiści przeciwko mnie niektórzy podjęli. Ale co ja robię? Modlę się za moich nieprzyjaciół i to mnie uwalnia. I drodzy, Bóg usprawiedliwia. Bóg nas przyjął. On uznał nas za sprawiedliwych. To nie znaczy, żeby być bezkrytycznym do siebie, nie przyjmować napomnień. Dawid w psalmie pisał, że jeśli sprawiedliwy mnie karze, to jest jak łaska. Gdy mnie karci, to jak wyborny olejek na głowę, przed którym moja głowa wzdrygać się nie będzie. Nie bądźmy bezkrytyczni, że tak, Bóg ze mną, to niech mi nikt nie zwraca uwagi, bo ja wszystko wiem lepiej. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że jeżeli jestem w woli Bożej, jestem posłuszny Bogu, to nie ma prawa nikt mnie oskarżać. Ani diabeł, ani jego świat, żaden człowiek. Jeśli jestem w porządku przed Bogiem, chodzę w Bożej łasce, w Bożych przykazaniach, nie interesują mnie ludzkie oskarżenia. Ty sobie mów, mój przeciwniku, a ja zdrów, bo Bóg jest ze mną. Dalej, któż będzie potępiał? Czy ktoś was kiedyś potępił? Mnie potępiono, mnie przekreślono, mnie nazwano zupełnym odstępcą. I to nie jeden raz. Ale wiem jedno, Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Drodzy, gdyby Pan Jezus tylko umarł, to by była połowa sukcesu, ale On zmartwychwstał. On pokonał śmierć, On zapoczątkował nowe stworzenie i On stawia się za nami po prawicy Boga. Mamy kogoś, kto cały czas jest do naszej dyspozycji. Kto nie odprawi nas kwitkiem, kto nie zawiedzie, kiedy poprosimy o zbyt trudną rzecz. Dla Niego nie ma zbyt trudnych rzeczy. On z największym problemem ludzkości się uporał, z grzechem. To są dla Niego trudne rzeczy? Nie ma dla Niego trudnych rzeczy. I któż ma nas potępiać, skoro Jezus się za nami wstawia? Gdy upadamy, gdy popełniamy błędy, gdy z jakiejś niewiedzy, z głupoty coś tam nie tak zrobimy, pokutujemy, a Jezus wstawia się i krew Baranka Bożego oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I chwała niech będzie Bogu i Panu Jezusowi. Więc Paweł dalej pyta, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Drodzy, cóż nas odłączy? Paweł nie mówi, że nie będzie przykrości, bo dalej mówi, jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. A więc nie mówi, że chrześcijanie nie będą zabijani. I w wielu krajach świata są zabijani. Ale czy to nas odłączy od miłości Chrystusowej? Nawet utrata życia? Nie. Paweł mówił, umrzeć to zysk. Tak? Umrzeć to być z Chrystusem. Więc nawet nie ma chwili rozłąki z Chrystusem. Umieramy, idziemy do chwały z Chrystusem. Idziemy w ramiona naszego Zbawiciela. I Paweł mówi, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. I Biblia Warszawska nie do końca to oddaje. W Grece jest myśl o przeważającym zwycięstwie. A więc w tym wszystkim odnosimy przeważające zwycięstwo w tym, który nas umiłował. Nie jakoś resztkami sił, jakoś tak ledwo to, co dociągamy, ale ponieważ przez Tego, który nas umiłował, przez Chrystusa mamy zwycięstwo, więc to nie jest jakieś takie słabe zwycięstwo, ale zupełnie pewne, triumfalne. A dlaczego? Bo końcowe słowa mówią, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zobaczmy. Pamiętajmy o tym, że jest przeogromna przepaść między Bogiem Stwórcą a stworzeniem. Są wymienione różne rzeczy stworzone, które zaistniały. Jest tu śmierć wymieniona. Już wiemy, że śmierć nas nie odłącza od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Boimy się trochę życia. Życie stawia nam różne wyzwania, ale i ono nie odłączy nas od miłości Bożej. Są źli aniołowie, którzy i potęgi niebieskie, czyli całe ich zastępy, które próbują nas za wszelką cenę odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Oni się zawzięli, bo inni ludzie, którzy tkwią w nałogach, grzechach, są już ich, oni ich mają. Więc na kim koncentrują swoją uwagę? Na dzieciach Bożych. Więc nie spodziewajmy się, że nie będzie różnych podstępnych pułapek, jakichś ataków, ale to są stworzenia. I diabeł, i aniołowie to są stworzenia. Dzisiejsza demonologia popularna w niektórych kościołach charyzmatycznych przedstawia Pana Boga, czy Pana Jezusa i diabła jako takich równych bokserów na ringu, którzy walczą i się zmagają ze sobą. Drodzy, to nie jest tak. List do Kolosan mówi, że Chrystus rozbroił wszelką moc nieprzyjacielską. Także Chrystus już przez swój krzyż i swoje zmartwychwstanie pokonał diabła. On jeszcze wiele złego może uczynić. Ale jeżeli jesteśmy w woli Bożej, jeśli słuchamy Jezusa, idziemy za Nim, to nikt, żadna moc diabelska ani ludzka nie wydrze nas z ręki Chrystusa. Pamiętajmy zawsze, diabeł jest tylko stworzeniem i demony także. I wszyscy ludzie. I nie bójmy się. Izajasz kiedyś napisał odnośnie ludzi, którzy mogliby nam szkodzić, takie słowa, które też mogą nas dodatkowo pocieszyć. 51 rozdział Izajasza od 12 wersetu. Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. Ustawicznie, dzień po dniu drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela? Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole i nie braknie mi chleba. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja wzburzam morze tak, że szumę jego fale. Pan zastępów to jest Jego imię. I módlmy się, drodzy, od Ducha Świętego o taką łaskę, abyśmy mieli w to wejrzenie. Abyśmy nigdy się nie bali tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Abyśmy bali się Boga, a nie człowieka. I teraźniejszość nas nie oddzieli od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Teraźniejszość czasami niesie różne problemy, czasami rzeczywistość jest smutna, szara, ale nie dla dzieci Bożych. Dzieci Boże patrzą ponad to. Przyszłość, możemy się bać o przyszłość, mówiłem na wstępie, ona różnie się rysuje w naszej Europie, coraz gorzej, prawdę mówiąc. Są niebezpieczne sytuacje, możemy się obawiać, ale Bóg ma w swoim ręku swoje dzieci. I nic nie odłączy ich od miłości Bożej. Moce. Możemy się obawiać jakichś złych mocy, jakichś wpływów, jakiejś siły przeważającej nad nami. Ale która siła może się równać z siłą i potęgą Boga? Wysokość, głębokość. Żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Drodzy, chciałbym wam powiedzieć, że przed laty to słowo mnie uleczyło. Ja bardzo czasem ulegałem przygnębieniu, kiedy ktoś mnie zranił, kiedy ktoś mnie bezceremonialnie skrytykował czy zaatakował. I nieraz to jest przykre w pierwszej chwili, nawet i teraz, kiedy coś takiego doświadczam. Ale zawsze ta świadomość, że jestem umiłowanym dzieckiem Bożym, że Bóg mnie wybrał od wieczności, a w swoim czasie powołał w swojej łasce, że jest ze mną, to mnie pociesza. I chciałbym was dzisiaj pocieszyć tą nadzieją i tą pewnością. Nadzieję mamy, cudowną, że będziemy wyzwoleni z tego skażonego ciała. Otrzymamy chwalebne, nieśmiertelne ciała, wolne od chorób, grzechu przede wszystkim i od śmierci, od wszelkiego bólu, od wszelkiego cierpienia. I zdolne komunikować się z samym Bogiem, zdolne przeżywać niezmąconą więź z samym Stwórcą i Jego Synem. Także drodzy bracia i siostry, polegajmy na tym i miejmy tę pewność, że jeśli trzymamy się i mam Boga i Jego Syna, jeśli jak mówi pierwszy list Jana, społeczność nasza jest z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem, to żadna moc nam nie zaszkodzi. Nie wyrządzi nikt nam trwałej szkody. A nawet jeśli przyjdą cierpienia i przykrości, to nowe królestwo, które nas czeka, będzie tak cudowne, że jak mówi księga Izajasza, 65 rozdział, że te wszystkie rzeczy zbledną, które były tutaj przykrością. 65 rozdział, 17 werset Izajasza mówi: oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Takie jest przesłanie, które, jak wierzę, Bóg ma dzisiaj dla was. Ja jestem tylko marnym narzędziem, także niech Słowo Boże was pocieszy. Na nim skupiajcie uwagę, pocieszajcie się obietnicami Bożymi. Komu wzrok nie domaga, niech postara się o nagrania Słowa Bożego. Nie brakuje tych. Korzystajmy jak najwięcej ze Słowa Bożego i z modlitwy, z Ducha Świętego, a będziemy ciągle pocieszeni, nawet w uciskach, nawet w utrapieniach. Amen.
Tego, w jaki sposób On prowadzi ich teraz, to jest to bardzo jakby adekwatne do dzisiejszego słowa, ponieważ oni żyją naprawdę taką realną rzeczywistością Ducha Świętego, Jezusa, który ich prowadzi. I On, kiedy usługiwał w zborach polskich, odwiedzał takie większe trochę kościoły. Różne zwyczaje w tych zborach są. W niektórych z tych zborów są jakieś kolorowe światełka, które tam puszczają, jakieś dymy z tyłu są wypuszczane. To wszystko ma działać na zmysły, ma to wszystko działać na naszą psychikę. Więc to są takie stosowane psychotechniki po to, żeby wytworzyć emocje, sprawić, żeby nabożeństwo było bardziej atrakcyjne, żeby nas pociągało. Używane są różnego rodzaju style muzyki. Wszystko po to, żeby zatrzymać jak największą grupę ludzi. I kiedy on znalazł się w takich zborach, on zaczął mi opowiadać, w jaki sposób Bóg prowadzi jego i jego zespół pośród prześladowań, pośród niesamowitej opozycji, zwłaszcza teraz po niedawnej zmianie rządu w Indiach. Opowiadał, że niesamowita opozycja ze strony hinduistów, ze strony różnych ugrupowań, stowarzyszeń. Nabożeństwa są czasami przerywane, ludzie są autentycznie zabijani, mordowani, zbory są palone. I on powiedział, on to wszystko opowiadał z takim wielką pokorą, w uniżeniu, ale w tym wszystkim była autentyczna, taka niesamowita pociecha i radość od Ducha Świętego, ponieważ on powiedział: jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jeśli On nas prowadzi, to kto może się nam sprzeciwiać? I opowiadał, że w ciągu roku powstaje 100 nowych zborów. 100 nowych zborów w ciągu jednego roku. To jest pośród prześladowań. I on powiedział: jeżeli byście doświadczyli czegoś takiego, czy mielibyście ochotę dalej iść za Jezusem, jeżeli już nikt z wami nie będzie chciał tańczyć, ani patrzeć na te kolorowe światełka, ani słuchać tych dziwnych rytmów, w których tańczycie? Czy chcielibyście dalej iść za Jezusem? I on powiedział: obawiam się, że nie, ponieważ to wszystko zastępuje wam autentyczną, prawdziwą, realną obecność Bożego Ducha, Bożego Ducha, Świętego Ducha. Więc jakże to jest ważne, bracia i siostry, aby nie dać się oszukać, aby nie dać się zwieść, ponieważ każda księga Biblii, zwłaszcza Nowego Testamentu, mówi o fałszywym duchu, fałszywych nauczycielach, fałszywym nauczaniu, a więc jest ktoś, kto nad tym wręcz czuwa i pracuje, aby zwieść, o ile można, nawet Biblia mówi, i tych, którzy są wybrani, zwieść nawet uczniów, tych, którzy poznali, którzy zakosztowali dobroci Bożej, którzy jakby przeżyli Bożą łaskę. A więc jakże to jest ważne, bracia i siostry, abyśmy trwali w Słowie Bożym, w realnej społeczności Pana, w tym, co jest prawdziwe, nie w fikcji, nie w jakimś, nie wiem, powiedzmy, takiej mrzonce. Bo jest takie powiedzenie, że nie wszystko złoto, co się świeci. I nie wszystko jest święte, co się święci. Nie wszystko. Nie wszystko. A więc co jest najistotniejsze, bracia i siostry, w tym wszystkim? Słowo Boże, które Bóg ponad wszystko wywyższył. Wywyższył imię i swoje słowo. I jest przestroga w księgach mojżeszowych, że jeśli powstaliby pośród was prorocy, którzy będą czynić nawet cuda, wielkie cuda, wielkie cuda. Będą czynić oczywiste, wielkie cuda i znaki, a ich serce przylgnie do tych fałszywych bóstw, odstąpi od Słowa Bożego, macie za nimi nie iść. A więc jeszcze tam jest coś więcej powiedziane, że macie ukamienować takich, odrzucić ich całkowicie. A więc w Ewangelii nie chodzi o cuda i znaki. Oczywiście cuda i znaki jest to coś, co towarzyszy Ewangelii, ale to nie jest sednem. Jan Chrzciciel nie dokonał żadnego cudu, żadnego, absolutnie żadnego. Ale w jakiej mocy usługiwał, w jak potężnej mocy Jan usługiwał, kiedy ludzie przychodzili i pytali, co mamy robić, po jego usłudze. A więc jak mocna, potężna była usługa w mocy Ducha Świętego Jana. A więc dzisiaj ludzie szukają fajerwerków w Kościele, szukają duszewności, A duszewność, na czym to polega? Na zaspokojeniu zmysłów, zmysłowości naszej. Zmysłowości, zaspokojenie swojego samolubstwa, siebie. A przecież Bóg nie po to przyszedł. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest wtedy, kiedy się służy jednemu. A tym jeden to jest Chrystus. To jest Jezus. A nie On nam ma zadowalać nasze jakieś, nie wiem, wprowadzać w jakieś niezwykłe nastroje, uniesienia i doznania. Tu musimy być naprawdę, bracia i siostry, bardzo, bardzo ostrożni, ponieważ potrzebujemy znać Słowo Boże, potrzebujemy znać Biblię, czytać całe Pismo Święte. Całe Pismo jest przez Boga natchnione i ono służy do wykrywania błędów, do poprawy, do nauki. Zwróćmy uwagę, kiedy powstaje zazwyczaj jakiś odłam, jakieś odszczepieństwo. Wtedy, kiedy ludzie uchwycą się jakiejś tam, powiedzmy, prawdy, która im odpowiada, jest jakby częścią, ta prawda jest częścią całej Biblii, całej prawdy, całego nauczania i przywiązują do niej jakąś szczególną rolę, a jednocześnie zamykają oczy na pozostałe fragmenty istotne Słowa Bożego, które są wręcz fundamentalne i są bardzo ważne dla nas, abyśmy mogli wzrastać. A więc jest powiedziane, nie przyjęli miłości prawdy. Dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd tak, że wierzą kłamstwu. Nie przyjęli miłości prawdy, więc nie przyjęli całej prawdy. Jakże to jest ważne, byśmy słuchali Słowa Bożego, które wykłada nam Duch Boży, Duch Święty. Szukali całej prawdy, abyśmy pozwolili Bogu, żeby On nas prowadził, A więc nasze chrześcijaństwo, bracia i siostry, to jest przede wszystkim przemiana umysłu, tym jest chrześcijaństwo. Zewleczcie z siebie starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu i przyobleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony na obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa, tym jest chrześcijaństwo, bracia i siostry. Zmiana sposobu myślenia, ciągła, nieustanna zmiana myślenia, którą dokonuje Bóg przez Słowo, przez Ducha Świętego. Ponieważ jest powiedziane, że myśli moje to nie myśli wasze, a drogi moje to nie są drogi wasze. I my mamy dochodzić do tego, co jest myślą Pana. My mamy dochodzić do tego, co jest Bożą wolą, Bożą drogą. O, jakże to ważne. I wiecie, dzisiaj ludzie nie zadają sobie nawet trudu, żeby do tego dochodzić. Wszystko przychodzi im tak łatwo. Nie przynoszą nawet Biblii do zborów. Nie chce im się szukać, nie chce im się czytać. Wszystko jest wyświetlane na ścianach. Czasami mają ze sobą jakieś, powiedzmy, telefony komórkowe, tablety, iPady, smartfony, cokolwiek. Tam mają wgrane Biblię, ale czy to jest w porządku wobec kaznodziei, który tak naprawdę nie wie, co ty tam oglądasz? Wielu ludzi naprawdę siedzi i patrzy i przegląda sobie internet, jakieś hasła, coś, co ich interesuje. Robią tak ludzie. To się dzieje w zborach. Tak jest. Więc bracia i siostry, nasze życie ma być w światłości, ma być znane jak otwarta księga, przede wszystkim dla Pana. My nie mamy co do ukrycia. Chcemy żyć z Jezusem i żyjemy z Nim. Też Szymon, jestem wdzięczny, że poruszył też temat muzyki, ponieważ to jest taka dziedzina, gdzie diabeł najbardziej atakuje i zdobywa i oszukuje wiele dusz. I pamiętam, że kiedy Kenneth z nami rozmawiał na temat muzyki, Kenneth ze zboru z Yangshile, człowiek, o którym możemy powiedzieć, że jest autorytetem dla nas, profesjonalistą, jest w 100% i jest też dzieckiem Bożym, które jest naprawdę żyje w sposób taki, który wydaje owoce, my to widzimy w jego życiu, służbie, w jego dzieciach, w jego rodzinie. To jest widoczne, że ten człowiek naprawdę żyje z Bogiem. Wiemy, że on był kiedyś nauczycielem w konserwatorium, uczył gry na wiolonczeli, był również i jest wirtuozem, jeżeli chodzi o pianino, ale zrezygnował zupełnie z pewnego rodzaju muzyki, dlatego że ona nie jest zgodna ze Słowem Bożym i nie jest zgodna z Duchem Jezusa Chrystusa. To jest muzyka, która kradnie Boży pokój. To jest muzyka, która eksponuje człowieka. To jest muzyka, która nie pokazuje Chrystusa, ale pokazuje człowieka i mamy podziwiać człowieka, gdzieś ukryte jakieś egoistyczne pożądliwości, żądze po to, żeby przy chwale Bożej i jakaś moja cząstka była. Wiecie, Bóg nie podzieli się swoją chwałą z nikim, absolutnie z nikim. I to jest bardzo istotne, bardzo ważna rzecz, bardzo ważna sprawa. Paweł w liście do Efezjan powiedział: nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą, jak naprawdę w tym wiernym tłumaczeniu jest trochę inaczej, nie rozmawiając ze sobą, ale mówiąc sobie, tak jakby budując siebie, innymi słowy, mówiąc sobie poprzez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, w sercu śpiewając i grając. Zwróćcie uwagę, nie każdy z nas potrafi grać na jakimś instrumencie, ale każdy może grać w sercu swoim Panu. Każdy może to czynić, każdy może to robić, każdy może uwielbiać Boga w sercu swoim. I Biblia skierowana jest nie do zewnętrznego człowieka, ale do duchowego człowieka, do wewnętrznego człowieka. I wtedy, kiedy człowiek zaczyna to rozumieć, wtedy te problemy, które powstają w wyniku różnych sporów, one przestają być istotne, ważne, ponieważ wiemy, że Słowo Boże skierowane jest do wewnętrznego człowieka. O jakże to jest ważne, byśmy trzymali się prawdy, trzymali się Słowa Bożego, trzymali się tego, co daje zbudowanie, zachętę, tego, co sprawia, że z naszego ego ubywa, z naszego ja ubywa, a Chrystusa przybywa. Tym jest prawdziwa Ewangelia, tym jest prawdziwe nauczanie. Zwróćmy uwagę, że są takie trucizny, które natychmiast potrafią zabić człowieka, a są takie, które zabijają, powiedzmy, na raty. I morderstwa polityczne, gdzieś tam w Chinach, pamiętam, używano takich trucizn, które powodowały skuteczną, powolną śmierć poprzez, powiedzmy, kilka miesięcy podawano odrobinę jakiejś trucizny i po pewnym okresie czasu stężenie wzrastało tak wielkie, że nie można było uratować już tego człowieka, który miał tą truciznę w sobie. I wiecie, jest to bardzo podobne odnośnie muzyki, niewłaściwej muzyki, która znieczula, zwróćmy uwagę, co dzieje się z ludźmi, którzy słuchają tej niewłaściwej muzyki, ich serce lgnie. Oni nie rozumieją kompletnie Ducha Świętego. Ich serce jest całkowicie nieczułe na głos Boży. Nie doświadczają darów łaski. Nie mają w ogóle świadectw w postaci działania darów duchowych tacy ludzie. Ale mają emocje, mają podskoki, mają mokre koszulki od potu po nabożeństwie, po skakaniu, po jakimś, nie wiem, ekstazie. Ale to tak naprawdę nie przynosi ani żadnej korzyści, ani żadnego zbudowania, wręcz destrukcję. Taki człowiek, pamiętam, rozmawialiśmy, mieliśmy do czynienia z takimi ludźmi i tacy ludzie bardzo często w niedzielę są na, można powiedzieć, na najwyższym poziomie, na najwyższym jakimś tam uniesieniu, ale w poniedziałek rano oni już nie wiedzą, czy są dziećmi Bożymi, czy ten Bóg naprawdę jest, czy Go nie ma. Każdy jakiś najdrobniejszy problem powoduje niesamowite zamieszanie w ich życiu, także nie wiedzą, jak mają postępować, jak mają żyć. I to jest coś, co naprawdę jest zwodnicze, coś, co jest nam niepotrzebne. Odrzućmy falsyfikaty. Kiedyś byliśmy tacy, ale dzisiaj chcemy żyć z Jezusem, z Jego Słowem. Chcemy żyć w prawdzie, która będzie atakowana, tak jak Szymon powiedział. Będzie atakowana prawda przez różnych ludzi, przewrotnych ludzi. Prawda jest atakowana nieustannie. Ale zwróćcie uwagę, Spurgeon, który wypowiedział takie słowa, ja nie wiedziałem wcześniej, nie słyszałem tego. To jest taka nowa rzecz, którą usłyszałem dzisiaj odnośnie tego kaznodziei. Ale zwróćcie uwagę, jak często to imię jest wymieniane w różnych miejscach, w różnych kościołach, w różnych denominacjach. Kiedy przyjechał do nas Graham, on był wręcz w pewnym jakby dobrym tego słowa znaczeniu, był tak trochę dumny z tego powodu, że skończył szkołę Spurgeona, tą klasyczną szkołę Spurgeona, która została przez niego założona w Londynie. Zwróćmy uwagę, że gdzie jest głoszone, zwiastowane Słowo Boże, bardzo często cytuje się tego kaznodzieje, co powiedział Spurgeon, co powiedział wtedy, jak zachował się Spurgeon. A zwróćcie uwagę, bracia i siostry, chociaż był atakowany wtedy, to co on głosił, przetrwało do dziś. Jego kazania można znaleźć na internecie i są czytane, są rozchwytywane. Ludzie wciąż czytają, poznają Chrystusa poprzez jego nauczanie, to co Bóg objawiał temu człowiekowi. A więc widzimy, że to, co jest prawdziwe, trwa wiecznie, ale to, co jest fałszywe, chociaż puszy się, chociaż nadyma się, chociaż podnosi się wszystko i to trwa tylko chwilę. Ta fałszywa mowa trwa tylko chwilę. A to, co jest wieczne, co jest prawdziwe, to się ostoi, bracia i siostry. A więc nie słuszmy marnością, nie gońmy za tym, co tylko powiedzmy świeci i pociąga, ale jest w sobie samo, jest puste i bezowocne, bezproduktywne. Nie chciejmy nawet z tym mieć do czynienia. To jest nieważne. I bardzo jeszcze taka bardzo ważna rzecz, która mnie tak bardzo zbudowała i zachęciła, to, żeby nie spierać się, bo sługa Pański nie musi się kłócić z nikim. Nie musi się kłócić. Zwróćmy uwagę, że w Księdze Izajasza o naszym Panu Jezusie Chrystusie również jest powiedziane, że On nie będzie krzyczał. Nie będzie krzyczał. Nie będzie krzyczał. On nie będzie na nikogo krzyczał, nie będzie spierał się. To jest łagodny głos Ducha Świętego. Łagodny. Nasz Pan nie miał potrzeby kłócić się i spierać, kiedy był sądzony. Zwróćcie uwagę, milczał wtedy, kiedy każdy jeden człowiek broniłby się i starałby się wydobyć argumenty, które byłyby, powiedzmy, no nie wiem, często obalające nawet te fałszywe oskarżenia, ale Pan nie kłócił się. On nie otwierał swoich ust, ponieważ prawda nie musi się kłócić. Prawda jest prawdą i ona przetrwa wszystko. Przetrwa wszystko. I jest po czasie, pokażą się owoce. Pokażą się owoce tego, co prawdziwe. Dlatego, bracia i siostry, trzymajmy się Chrystusa, trzymajmy się Jego słowa, bo to, co wygląda pozornie, tak jak Szymon powiedział, tylko ja i Pan, tak? A cała Unia Baptystyczna odrzuciła go. Ale jednak, bracia i siostry, więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. To powiedział Elizeusz. Kiedy zostali okrążeni w dolinie Dotanu, kiedy jego sługa panikował i widział całą armię przeciwnika, ale Elizeusz, mąż Boży, Boży sługa, on miał wgląd w tą duchową rzeczywistość. I myślę, że Spurgeon również miał wgląd w tą duchową rzeczywistość i wiedział, że większy jest ten, który mieszka w nas, od tego, który jest na tym świecie. I przyjdzie kiedyś dzień, kiedy jest powiedziane o tym w Izajaszu, 25 rozdział, że będziemy mogli powiedzieć: oto nasz Bóg, któremu my ufamy. Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy. Dzisiaj ludzie pytają, no to pokaż mi tego Boga, pokaż, pokaż. Przyjdzie dzień, bracia i siostry, że będziemy mogli się chlubić z Niego. I Jan powiedział, że staniemy u Jego boku i będziemy do Niego podobni. Może zaśpiewamy tę pieśń. Oto nasz Bóg, któremu my ufamy.